6 minut po 19 rozpoczynamy pierwszą w te wakacje audycję Książka na lato. Tym razem Książka na lato trochę na innej radiowej półce, bo nie w soboty, ale właśnie we wtorki po godzinie 19. A razem ze mną mecz będą oglądać i o książkach będą rozmawiać dzisiaj ci, których Państwo najchętniej w Szczecinie czytają, czyli Sylwia Trojanowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przemysław Kowalewski.
Witam.
Leszek Herman.
Dzień dobry.
Marek Stelar.
Dzień dobry.
Taka ekipa się dzisiaj trafiła. Zaczniemy od tego sportu chyba, prawda? Bo ja widzę, że wy jesteście przygotowani, czyli co? Nadzieje jeszcze nie stracone, Sylwia?
Nadzieja umiera ostatnia. Ja jestem kibicką od maleńkości i kibicuję naszym w bardzo wielu dyscyplinach sportowych. A zatem, no tak, mam dzisiaj szalik ze sobą i w razie gola ja tutaj będę krzyczała i wiwatowała.
Bo my cały czas oglądamy. Tutaj mamy ekran, widzimy ten mecz. Ponoć jest to najlepszy mecz, który do tej pory Polakom się trafił. To myślę, że jest jakieś coś optymistycznego. Chociaż jak umawialiśmy się o tym, że będziemy dzisiaj rozmawiać również właśnie o tym, jak gramy, to większość z was mówiła, no ale o czym tu mówić? Tak przynajmniej Marek Stelar do mnie napisał. I co?
No dalej nie wiem, o czym mówić, jeśli chodzi o piłkę. Znaczy, ja generalnie za piłką nie przepadam, oglądam wyłącznie mecze finałowe Mistrzostw Europy czy Świata. A tak, to ja po prostu się nie lubię denerwować.
Przemek, a ty jesteś kibicem?
Tak, ja kibicuję i gdyby mnie tutaj dzisiaj nie było, to bym zapewne z moim synem ubrany w koszulki biało-czerwone byśmy siedzieli i się denerwowali. Moi koledzy zrezygnowali z nerwów, a ja bym się denerwował. Na szczęście Sylwia przyniosła taką czapeczkę biało-czerwoną. Białą-czerwoną
tak
czapeczkę.
Tematyczna.
Taką wersja. To chyba wersja dla mojego syna faktycznie, jak miał 6 lat.
Ale chociaż tak nałożyć jak koronę.
Taka czapka wikingów, chociaż biało-czerwona, oczy są z boku. No, mogę powiedzieć to, co się często w radiu mówi, czyli szkoda, że państwo tego nie widzą, ale ja nie kibicuję od lat i nie jestem sama całe szczęście w tym studiu. Leszek Herman też jest ze mną i nawet nie zerka tam na ten ekran. Brakuje ci czasami, Leszku, kibicowania?
Znaczy nie zerkam, bo siedzę do niego tyłem.
Ale to z premedytacją wybrałeś to miejsce, bo i tak nie kibicujesz.
Znaczy, gdybym siedział na wprost, to bym oglądał bo miałbym na wprost. Ale generalnie nigdy nie byłem kibicem. Generalnie nawet nie byłem kibicem niczego. Zawsze wychodzi z założenia, że sport należy uprawiać, a nie oglądać go w telewizorze czy gdzieś tam. Powtórzyłem znowu to samo, co powiedziałem przed spotkaniem. Wszyscy się śmieli teraz. Mam nadzieję, że też rozbawiłem naszych słuchaczy.
No, ja myślę, że trochę o sporcie jeszcze porozmawiamy, bo tak przy okazji chciałam was zapytać, bo próbowałam sobie przypomnieć takie sceny z waszych książek. Czy były sceny, gdzie jest właśnie jakieś, są zmagania sportowe, gdzie ktoś uprawia ten sport, gdzie jest sportowcem aktywnym. Coś tam znalazłam, ale niewiele. Czy wy pamiętacie takie sceny ze swoich powieści? Czy od razu wam przychodzą na myśl z tych książek, które tak często w Szczecinie gdzieś tam i w księgarniach i w bibliotekach się znajdują?
Ja mogę powiedzieć, że u mnie w jednej z powieści świątecznych, we Wzgórzu Świątecznych Życzeń, ta powieść akurat nie rozgrywa się w Szczecinie, a w Świeradowie Zdroju, tam jedną z głównych bohaterek jest młoda dziewczyna, która uprawia bieganie na nartach. A zatem no to jest tam udział w zawodach, powiedzmy, jest kobieta sportowiec, która występuje w roli głównej, ale poza tym przewijają się chyba różne dyscypliny sportu, ale więcej nie pamiętam.
Czy wy pamiętacie takie fragmenty swoich książek?
Ja mogę przyznać się do tego, że u mnie Ugnę Galant, główny bohater moich powieści, trenował boks, jest bokserem. A oprócz tego szachistą. Ja nie wiem, czy ten sport można uznać za sport.
No, jest uznawany za sport,
ale
oczywiście.
Jednak jest i bokserem, i szachistą. Zatem bardzo... Tak, Ugnę Galant jest właściwie bardzo wysportowanym mężczyzną.
Oj, to proszę bardzo, to już mamy taką dwójkę bohaterów. Reszta się zastanawia, Maciek?
Wiem, Przeworski uprawia Krav Magę. Ćwiczę Krav Magę, a Agata Prażmowska, o ile pamiętam, chyba tajski boks, ale nie jestem pewien.
I jeszcze Leszek Herman.
O Igorze wspominałem chyba kilkakrotnie, że on biega dużo.
To tak jak Przeworski.
O, też.
A bohater mojej ostatniej książki z Galeonu, zdaje się, kurczę, tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że mam rację. Tańczy zumbę. to można to zaliczyć ogólnie, tak, generalnie do sportu chyba.
No tak.
No właśnie, i teraz tak słucham was i wy też sobie tak przypominacie tych bohaterów, już trochę o nich zapomnieliście. To jest tak, że gdzieś po napisaniu książki, po tym jak już ukaże się kolejna, te ich historie ulatują z waszych głów. Musicie sobie naprawdę sięgać do jakichś notatek, żeby przypomnieć, że jak się znajdzie taki czytelnik, który powie, a pamięta pan jak Przeworski w którejś książce, albo Ugne Galant w jakiejś części coś tam zrobił, to wy no, już wierzycie na słowo temu czytelnikowi, bo zapomnieliście?
Tak, no ja zwykle wierzę, tak, bo zwykle czytelnik ma rację. Faktycznie zauważyłem, że po skończeniu jednej książki, kiedy już jestem tak głęboko w następnej, to wylotuje mi całkiem sporo z tej poprzedniej. Najgorzej, kiedy piszę kolejną część z danej trylogii, kiedy muszę, no muszę pamiętać, co się działo w poprzedniej.
Albo wraca bohater w kolejnej
części. Dokładnie tak. I, no i wtedy przyznaję, ja muszę sięgać do książek, wręcz nie do notatek, ale pytam też beta czytaczy swoich.
Oni mają może lepsze notatki, Sylwia, a ty? Ty dobrze pamiętasz tych swoich bohaterów.
No, staram się z nimi dość mocno wiązać w trakcie zapisu i wiele mi potem zostaje w pamięci, ale przy tym pierwszym pytaniu zapomniałam. Zapomniałam o tym, że
ktoś,
bohaterki, tak, no może tu mnie Leszek natknął tą zumbą, a zatem bohaterki facetom wstęp zbroniony, one uczęszczają na jogę. A zatem na pewno jeszcze ktoś by się znalazł.
Od koniec audycji sobie przypomnimy takich naprawdę wytrawnych sportowców w waszych powieściach.
Tak, tak. Zapewne tak jest. Natomiast ja jestem w takiej samej sytuacji może jak Marek, że pamiętam dobrze do momentu, kiedy powieść nie jest wysłana do redakcji, a później jednak już żyję następną powieścią, następnymi bohaterami i lepiej wchodzę w ich życie, lepiej ich rozumiem. Jednak, no nie wiem, kawałek serca każdemu bohaterowi i każdej historii chyba oddałam i potrafię różne szczegóły sobie przypomnieć, aczkolwiek też uważam, że czytelnik ma zawsze rację. Czytelnicy naprawdę bardzo, bardzo dużo wiedzą i czasami podają takie szczegóły, o których no ja już nie mam szans nawet pamiętać.
Najłatwiej chyba jest Przemkowi Kowalewskiemu, bo te książki twoje ukazują się, biorąc pod uwagę wszystkich tutaj w studiu, najkrócej, więc najłatwiej ci zapamiętać bohaterów swojej serii. To jest jedna też seria. W przypadku Maćka to jest trochę więcej i za każdym razem to jest budowanie jednak jakiejś nowej historii, nowej opowieści. Czy w tej chwili każdy z was czeka już na premierę swojej najnowszej książki? Bo tak jak podglądam wasze gdzieś wpisy na Facebooku, na Facebooku na przykład ostatnio Leszek wrzucał informację o tym, że książka już poszła do druku. Takie mam też wiadomości od pozostałych naszych dzisiejszych gości, a słuchacze dopytują. To co będzie w najbliższym czasie i kto pierwszy na rynku z tą najnowszą powieścią się znajdzie? Czy znacie terminy swoich premier?
Jeśli można, nie do druku, tylko poszła do redakcji dopiero.
No to do druku jeszcze trochę czasu.
Na październik. Ja tradycyjnie wszystkie moje książki wychodzą 13 października. Tylko jedną mogę napisać rocznie. Nie przeskoczę siebie.
A dlaczego ta data?
A tak jakoś się ustaliło. Przez przypadek dwa razy chyba wyszła, a potem stwierdziłem, że będę się tego trzymać, bo to jest taka wielka data, czyli zakontemplariuszy wtedy został skasowany, więc zawsze o tym przypominam w październiku. I w tym roku tak samo w okolicach 13 października się ukaże dopiero.
Mamy tytuł? Zdradzamy tytuł?
Nie chciałbym go zadać, dlatego że ten tytuł niby jest, ale jeszcze wydawnictwo nad nim myśli, czy przypadkiem do niego coś nie dopisać albo coś zmienić.
A coś więcej na temat książki powiemy dzisiaj, czy jeszcze nie? Tak, żeby nic nie zdradzić, a coś powiedzieć.
W czerwcu jest taka fantastyczna historia.
Sylwia Trojanowska próbuje Leszka Hermana powstrzymać przed tym, że coś powie jednak.
Patrzy w monitor.
Patrzy w monitor, coś się wydarzyło. Zrobimy tak. Przerwę.
Karne dla Francuzów jest.
Karne dla Francuzów.
To jeżeli państwo akurat nie oglądają, nie słuchają, to my tu literacko komentujemy ten mecz.
Obronimy.
No nie.
1-0 przegrywam.
No a miałaś krzyczeć, jak będzie.
To była bramka dla nas, byśmy krzyczeli, nie?
Tak, dokładnie.
To teraz tak cichutko.
Mały smuteczek.
Przegrywamy.
Ale jeszcze jest dużo czasu. Jeszcze jest dużo czasu.
Tak. To wracamy do rozmowy o książce. To mam nadzieję będzie wygrana. To co? Coś powiemy, czy nie?
Taka fajna historia przypadkowa się zdarzyła, że książka, która teraz wyjdzie niedługo, powstała na podstawie takiej bardzo starej historii, którą napisał pastor Meinhold. On napisał Sydonię, przypominam. I on napisał taką mniej znaną opowieść o bursztynowej czarownicy. I od tego się mniej więcej zaczyna, ale ta opowieść nigdy nie była przetłumaczona na polski, nigdy się nie pojawiła w Polsce. I akurat teraz, w czerwcu, pojawiło się pierwsze tłumaczenie tej książki. Ktoś po nią sięgnął po sukcesie Sydonii. I bodajże chyba 12 czy 13 czerwca ukazała się ta książka po raz pierwszy w Polsce przetłumaczona na język polski.
I to jest też coś, co stało się przyczynkiem do napisania
książki. Tak, co będzie jakby taką kanwą, jakby taką jednym z motywów mojej książki.
Czyli będzie to podróż w czasie.
Też.
Będzie to też podróż w czasie. Maciek, Marek Stelar?
No ja jeszcze piszę tą książkę, tą nową powieść, która ma się ukazać we wrześniu. Właśnie z Przemkiem tutaj się dyskutowaliśmy.
To przez to
nas...
kibicowanie masz zaległości, rozumiem, tak?
Tak. No, działo się dużo ostatnio, w związku z tym faktycznie trochę muszę nadrabiać. Natomiast Czarna Wdowa i tytuł się nie zmieni. Jest to opowieść, kontynuacja opowieści o Heinrichu Foglu. Wysyłam go do Łużyc, do Budziszyna, gdzie... Przepraszam, tropi historię części swojej rodziny od strony matki. Tam w grę wchodzą morderstwa z lat 90. popełnione przez mordercę ochrzczonego przez prasę Sylwester Killerem, ponieważ zostały popełnione dokładnie o północy w Sylwestra. I też, tak jak w przypadku Leszka, posiłkowałem się pewną historią, legendą o krabacie, o łużyckim sierocie, który trafia do Czarnego Młyna, do Szkoły Magii. Cudowna historia, ona została opisana w bardzo popularnej niegdyś w Niemczech książce Krabat od Frieda Preusslera. Ja na nią trafiłem przypadkiem. I okazało się, że tak pasuje mi do fabuły, że musiałem ją tam wrzucić do tej swojej opowieści. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba ta książka. Nie będę twierdził, że to jest moja najlepsza książka, ale ja ją bardzo już lubię, mimo że jeszcze nie została wydana, ponieważ...
A nawet nie została skończona,
dokładnie, ponieważ rozgrywa się w cudownym miejscu, które pokochałem kilka lat temu. Trochę jak w przypadku Nowego Wartna i teraz właśnie w niedzielę jadę do Budziszyna na research.
Sylwia?
Moja powieść, najnowsza powieść, to będzie powieść historyczna i ona będzie miała premierę 14 sierpnia, czyli już naprawdę niebawem. Nie mogę jeszcze zdradzać tytułu. To zostanie dopiero ujawnione w lipcu.
Ale nie zostajesz w Szczecinie. Tyle możemy powiedzieć.
Tak, mogę powiedzieć, że nie zostaję w Szczecinie, ale będę niedaleko Szczecina, bo akcja będzie się rozgrywała w Pyrzycach, w Przelewicach i w Kołobrzegu w latach 1936-43. To jest też taka przeciekawa dla mnie historia, dlaczego Pyrzyce, bo jestem bardzo często pytana, to jest taka nieoczekiwana i niespodziewana lokacja również dla mnie, ale... Ponieważ Pyrzyce znałam dzięki temu, że przez Pyrzyce zawsze gdzieś jadąc w głąb kraju...
Jak każdy z nas.
Tak, przejeżdżałam. Natomiast nigdy się nie zatrzymywałam na dłużej. I pewnego pięknego dnia pojechałam tam na wydarzenie takie kobiece. I zostałam oprowadzona po Pyrzycach i zachwyciły mnie te Pyrzyce. W ogóle poczułam jakąś tam taką tajemnicę wiszącą w powietrzu. Zaczęłam czytać o Pyrzycach. Rozmawiałam z panem profesorem Rymarem, który jest takim regionalistą i znawcą Pyrzyc. No i to, co było początkiem tej historii, to nazwa Pyrzyc w języku łacińskim. No, to był pełen zachwyt, bo ta nazwa brzmi Pirissa. No, ta nazwa ma po prostu w sobie wszystko. Ja tę nazwę przemyciłam w tej powieści, a powieść dotyczy pewnej rodziny, w której są dziewczynki bliźnięta, jest nieszczęśliwa młoda żona i jest mąż tyran, który jest takim skrajnym nazistą. jest też bohaterem, wydaje mi się, takim zbiorowym społeczność pyrzycka tamtych lat. Problemy, z którymi się borykali, sytuacje dramatyczne i czasami bardzo tragiczne, które miały miejsce. Starałam się pokazać Pyrzycę, Przelewice, w ogóle te wszystkie miejsca, o których piszę, jak najprawdziwiej. I wydaje mi się, że to no, chyba się udało. Nie chcę mówić, że na pewno to czytelnicy ocenią, ale pierwsi czytelnicy bardzo dobre opinie mi tutaj wystawili. Również czytał tę powieść pan profesor Rymar, więc dla mnie to jest ogromny plus, że zaakceptował to pod kątem historycznym.
Czyli mamy trzy premiery: sierpień, wrzesień, październik. Czy w takim razie w listopadzie Przemysław Kowalewski, czy wcześniej, czy później?
Tak, to z Maćkiem o tym rozmawialiśmy, że bo jesteśmy w jednym wydawnictwie. Moja książka wyjdzie 9 października dokładnie, czyli już data jest określona przez wydawcę. Czyli będę po Maćku. A książka to będą kolejne losy znanego już z wcześniejszych moich powieści Ugnę Galanta wraz ze swoim zespołem. Rzecz dzieje się rok później po sierocińcu, czyli w 76 roku. Głównie na Niebuszewie, Warszewie oraz Śródmieściu. Chyba mogę zdradzić tytuł, ponieważ mamy to ustalone z wydawcą. Nie chcą już nic zmieniać. Książka będzie zatytułowana Latawiec. I rzecz będzie dotyczyła śledztwa, które prowadzi Ugnę Galant. Otóż giną latawce. Latawce to słowo oznacza również osoby, na przykład mężczyzn, którzy nadużywają alkoholu, nie troszczą się o swoje rodziny, balują po prostu. W tamtych latach tych latawców było dosyć sporo.
I to jest słowo używane wtedy, czy do teraz jest używane?
Wtedy było używane, ale rozmawiałem z wieloma starszymi osobami, które pamiętają to słowo. Młodzi już nie wiedzą o tym, ale kiedyś faktycznie używano słowa latawiec albo latawice w przypadku kobiet. Niestety w przypadku kobiet to słowo wciąż jest rozpoznawalne, w przypadku mężczyzn nie. Więc przywróciłem je światu. Zresztą tytuł ma kilka jeszcze znaczeń, ale nie chcę o nich opowiadać. Zatem śledztwo, Ugnę Galant prowadzi śledztwo, seryjny morderca, latawce, przez policjantów nazywani również znętami, o czym się dowiedziałem od, no, badając źródła tych spraw. Także mi się bardzo podoba to, co napisałem i jednocześnie na chwilę, myślę, niedługą przerywam opowieść o Ugnę Galancie. Piszę teraz kolejną powieść, już współczesną. I tak jak wcześniej mówiliśmy, już teraz w niej siedzę. I czasami jak czytelnicy komunikują się ze mną, znajdują jakiś wątek, który jest do wyjaśnienia, na przykład w Koźle, to tak samo muszę wziąć tą książkę, przeszukać i wrócić do tego, żeby coś im wyjaśnić. Także pomimo tego, że chyba faktycznie mam najwięcej w pamięci z tych historii, które napisałem od innych autorów, to też wiele rzeczy zapominam.
Sylwia tak zerka na ten ekran, bardzo z emocjami. Widzę, że gdzieś próbujesz je tłumić. Coś się takiego wydarzyło, że te emocje w tobie gdzieś tak zabuzowały, czy nie?
Ja cały czas tak w myślach kibicuję naszym, patrzę, co tam się dzieje. No, nasza bramka była torpedowana przez Francuzów przez jakiś czas i ja naprawdę jestem tutaj cała mokra, jestem w nerwach.
Najbardziej kibicująca z całej ekipy, Sylwia Tomiłowska.
Od dziecka.
Ja dzisiaj rano zauważyłam na swoim Facebooku, który przypomniał mi pewne wydarzenie sprzed 7 lat, że są takie rzeczy, o których się nie zapomina. Dla mnie czymś takim, jeśli chodzi o kwestie radiowe, była premiera Sedinum, audiobooka na podstawie Sedinum Leszka Hermana. Sama się zdziwiłam, że to już tyle lat. I pomyślałam sobie, że to jest coś, co wiele osób podkreśla, że dla nich to właściwie właściwie wtedy zaczęło się to wszystko, co się dzieje ze szczecińską książką dzisiaj, a dzieje się bardzo dużo. Wielu autorów, to ty Przemku między innymi mówiłeś o tym, że ciebie gdzieś tam zdopingował swoim pisaniem Leszek Herman. Czy ty się, Leszku, spodziewałeś wtedy, te 7 lat temu, że to się tak rozwinie i teraz wszyscy tak, tacy wpatrzeni w Leszka?
Czy się, że się rozwinie taki piszący Szczecin?
Taki piszący Szczecin.
W tym znaczeniu. Znaczy, bo ja pisałem trochę, ja zawsze o tym mówię i tak samo zresztą wszystkie rozmowy w różnych miejscach się odbywają, że trochę rozmawiam jako pisarz i trochę jako architekt. Bo to się zawsze tak dla mnie splata i wówczas też się tak splatało. To był taki okres, że Szczecin i pod względem tym architektonicznym i pod względem pisarskim był trochę taki jakby zapomniany, był trochę z boku. Ja pamiętam, że nawet odczuwałem to jako architekt, że panuje u nas taki marazm, że się właściwie niewiele dzieje. I to się jedno zmieniło i drugie się zmieniło właściwie. W Szczecinie zaczęły powstawać znakomite budynki, zaczęło się coś dziać. I tak samo pojawiło się wiele osób, które zaczęło pisać. Pojawiło się wiele książek, więc w tamtym, może to było jakieś takie prześlenie wtedy, że coś się zmieniło i zaczęło się zmieniać. Jak
dzięki temu nie czujesz się taki osamotniony. Tak próbuję troszeczkę wywołać ten uśmiech na twarzy Leszka, bo to podkreślacie, że to było bardzo ważne, że te książki szczecińskie się zaczęły pojawiać. Będziemy za tydzień więcej rozmawiać o zbiorze opowiadań, które wszyscy razem wydacie. To też premiera taka na jesień, dlatego dzisiaj tylko myślę, że tak zasygnalizujemy, ale rzeczywiście ja bym się zdziwiła, gdyby ktoś mi 7 lat temu czy 8 lat temu powiedział, że w Szczecinie będzie tylu autorów i jeszcze będą w stanie razem działać, bo to jest też bardzo istotne, i razem stworzyć coś takiego, co będzie specjalnie przygotowane dla nie tylko szczecińskich czytelników.
A to jest dobry moment na to, żeby przypomnieć taką śmieszną dykteryjkę, bo dokładnie wtedy, kiedy ja pisałem książkę, również kończyłem projekt Starej Rzeźni.
Ale mówisz o Sedinum.
O Sedinum. A wtedy Marek pracował w Urzędzie Wojewódzkim i ten mój projekt weryfikował jako urzędnik.
Naprawdę?
I chodziłem do niego z tymi projektami, chodziłem się z nim użerać i wykłócać. I w tym samym czasie żeśmy razem pisali swoje pierwsze książki.
I pamiętam, jak podeszła do mnie pewnego dnia koleżanka z pracy i mówi, gruchnęła wieść, że wydałem książkę pierwszą i podchodzi tak, ale już było wiadomo, to była tak zwana tajemnica Poliszynszyla. I przychodzi właśnie do mnie koleżanka Agatka i mówi, a wiesz Maciuś, bo ten taki nasz przyjaciel, on tu był u ciebie z projektem, Leszek, też wydał książkę. Tak. No i się właśnie... No ale tak, Leszek naprawdę z hukiem zadebiutował dosłownie, nie? Jak się tam zawaliło, więc...
No tak, to był chyba taki moment, który wszyscy zapamiętaliśmy. Dlaczego to było ważne, że pojawiła się taka książka, która gdzieś tę szczecińskość w literaturze nam odblokowała wśród czytelników?
Ja myślę, że to było ważne z tego powodu, że po raz pierwszy mieliśmy swoją powieść, której narracja, której sposób opisywania tego, co się dzieje w Szczecinie, przypominał nam te historie, które oglądamy w filmach amerykańskich albo w filmach wysokobudżetowych, i nagle po raz pierwszy się tam pojawił Szczecin. Dotychczas Szczecina w tej naszej wyobraźni filmowo-książkowej nie było, bo ja mam też takie wrażenie, że czytając...
Książki ze Szczecinem w tle były, to nie
oczywiście,
jest tak,
że były.
Że absolutnie się nie ukazywały, to nie o to chodzi.
Ale to ta książka, a nie inne, zrobiło właśnie takie duże tąpnięcie. Stała się, mam takie wrażenie, czytana przez wszystkich, ponieważ w końcu szczecinianie byli chyba dumni z tego, że to miasto stało się takim bohaterem fabularnym, beletrystycznym trochę.
I to sprawdza, czy naprawdę jesteś w Radiu Szczecin.
Tak. Tak. Także myślę, że to było coś nowego i dla mnie wtedy, na mnie to wtedy zrobiło ogromne wrażenie.
Dlatego, że była to sensacja? Może jeszcze przecież nie kryminał, bo tutaj to nie ten gatunek, ale dlatego, że była to sensacja, Sylwia?
Ja myślę, że Leszek napisał powieść. My zresztą debiutowaliśmy w bardzo podobnym czasie. Natomiast Leszek napisał powieść, którą się bardzo dobrze czytało, którą czytali czytelnicy w bardzo różnym wieku. i czytali z zapartym tchem, no bo chodzą na co dzień tymi ulicami, rozglądają, mogą się teraz rozglądać i patrzeć, czy to tu się zapadło, czy to tam ktoś biegł, czy to tam ktoś szedł. Leszek stworzył też bohaterów, z którymi można było się utożsamiać. Wszystko było bardzo dynamiczne i wszystko było bardzo, bardzo szczecińskie. Wydaje mi się, że to też była taka pierwsza książka, która poszła bardzo szeroko w sprzedaży takiej ogólnopolskiej, która pokazała Szczecin. I my byliśmy z niej po prostu też dumni z tego powodu, że ona była znana nie tylko tutaj lokalnie, ale po prostu w całym kraju. I myślę, że to też tutaj zadziałało. Mnie się też wydaje, że wydawca bardzo dużą robotę zrobił, dobrą robotę zrobił, bo dobry tekst wymaga jednak dobrego wydawcy, który uwierzy w projekt i potrafi tak tym projektem pokierować, że on rzeczywiście zdobędzie czytelników wszędzie.
Czujesz jak weteran trochę.
Właśnie liczyłam na taki twój głos, bo to wcale nie jest taka odległa przeszłość. Gdyby państwo tak sobie posłuchali, nie wiedząc, ile lat temu ukazało się Sedinum, to moglibyśmy pomyśleć, że to było co najmniej ćwierć wieku temu, a to naprawdę kilka lat.
A mi się wydaje, że to był taki właśnie, to powiedziałem, że to był moment przełomowy nie tylko na książek, ale również zwróćcie uwagę, że również na przykład dla internetu, jeśli chodzi o Szczecin. Przedtem były różne miejsca o Szczecinie, były tablice internetowe, były jakieś portale internetowe, których mało kto znał i było ich niewiele tak naprawdę. Osobiście znam moja koleżanka, która prowadziła chyba pierwszy w ogóle portal internetowy Kocham Szczecin, który był w ogóle o Szczecinie taki, a ich było bardzo niewiele. A ten moment, w którym moja książka powstała, to był też moment, że zaczęły się pojawiać coraz więcej takich właśnie portali, coraz więcej książek, coraz więcej różnych tego typu. Tak jakby w ogóle Szczecin zaczął żyć tam. Może to było...
Trochę uwierzyliśmy w to miasto.
No dokładnie.
To myślę, że teraz taki czas na króciutką przerwę muzyczną. My za chwilę wracamy. 410-37-36 to jest nasz telefon do studia. Może ktoś nie ogląda meczu, tylko nas słucha i też chciałby powiedzieć, czy czyta i dlaczego czyta szczecińskie książki. A my za moment wracamy do państwa. Książka na lato. Wracamy do rozmowy o literaturze, ale o meczu też, bo tutaj kibice już nie wytrzymują te emocje, aż buzują. Co się dzieje, Sylwia?
Drodzy Państwo, mamy Roberta Lewandowskiego na 11 metrze i za chwilę już uszykował piłkę, już ją ucałował, już bierze głęboki oddech.
Jest Sylwia,
tak, drodzy Państwo, i bierze rozbieg. Nie pamiętam, jak nazywa się bramkarz, ale stoi w odpowiednim miejscu. Nie rusza się, bo nie może tańczyć. Lewandowski patrzy na lewo, patrzy na prawo. Uwaga, zaraz uwaga, uwaga. Proszę Państwa, trzymamy kciuki.
Yeah!
Który to powiedział, że nie będzie? Bramki? Nie wiem. Maciek, dusimy cię. Nadal 1-0, niestety.
To my wracamy. Do rozmowy, to teraz te emocje, szaliki, teraz tu trzeba poskładać wszystkie
czapki.
Nie strzelić
karnego też trzeba mieć.
Załamka.
Ale może jeszcze coś się zmieni.
A niech będzie drugi raz. Będzie drugi raz, bo sędzia...
Nie tą nogą.
Ruszył się?
Szybko, tak.
Ruszył się bramkarz?
Tak, bramkarz za szybko skoczył chyba.
Czyli VAR zadziałał. No dobrze, drodzy Państwo, mamy drugą szansę. Mamy drugą szansę.
To zaraz powiemy, co się dzieje. Jesteście w stanie rozmawiać o książkach, czy nie?
Nawet ciekawa, Leszek się zaciekawił.
Właśnie, to nie kibicuj, ale jak się zawstydził. Można kibicować i można jest czytać, drugi. Czy to się wyklucza. Jak myślicie? O nie, teraz czy... nie damy rady rozmawiać o literaturze.
Jednocześnie.
Powiem wam, teraz strzeli.
Teraz strzeli. Dobra, Maciek, no trzymamy cię za słowo. Uwaga, dobrze, drodzy Państwo.
Uwaga.
Trzymamy kciuki, tak?
Wszyscy tutaj wyposażeni,
tak,
oczywiście wyposażeni, w odpowiednie czapki,
szaliki
w odpowiednie
w górze,
szaliki.
W górze, tak, ja
może
w
tym
górę,
razem się uda.
Szalik w górę. Uwaga, raz, lewy szczelarz. I... Jest!
Prorok jaki, czy co?
Jest. No dobrze, ulga, to, mamy 1-1.
To mamy 1-1. To możemy teraz spokojnie wrócić do rozmowy o literaturze, bo gdyby państwo nie zauważyli, to jest książka na lato, taka audycja, a nie audycja sportowa. Audycje sportowe to domena Artura Dyczewskiego, które myślę, że jeszcze się pojawi niedługo w programie. Duże emocje. Czy pisanie w was też wywołuje takie emocje? Wtedy, kiedy coś tam się uda rozwiązać w tej fabule, to towarzyszą temu takie napięcia i spięcia jak przed chwilą, czy nie? Sylwia.
Jasne, że tak, oczywiście. Ja bardzo przeżywam sam zapis, przeżywam to, co dzieje się w życiu bohaterów. Złoszczę się czasami razem z nimi albo na nich. Wzruszam się. Ja całą sobą jestem z moimi bohaterami. Często to też powtarzam, że ja piszę na bosaka. To jest takie moje metaforyczne podejście do zapisu, bo wchodzę w buty bohatera. Niezależnie jakie te buty by nie były, czy są to szpilki, czy są to kalosze, czy oficerki, obojętne. To jest dla mnie bardzo symboliczne i jeżeli piszę w domu, to zawsze tylko i wyłącznie na bosaka. Więc staram się poczuć tego bohatera takim, jakim jest, jakim go stworzyłam, z jego emocjami, wadami, zaletami. Także ja bardzo emocjonalnie podchodzę do pisania.
Czy wy też macie takie różne artefakty, które są niezbędne do pisania? Tak jak w przypadku
Sylwii. U mnie brak artefaktów.
No, ale jeżeli chodzi o czyjeś buty, to może tak, jednak są jakieś takie specjalne. Czy wy też taki robicie teatr, czy nie? Czy on nie jest potrzebny? Nie.
Mi nie. Mi osobiście nie. Absolutnie. No, mogę pisać w każdych warunkach. Tak. I w każdym miejscu praktycznie. Aczkolwiek to prawda, że mimo wszystko pisanie to jest ogromne zaangażowanie emocjonalne i na pewno wysiłek umysłowy tak naprawdę, bo po paru godzinach pisania człowiek się czuje jakby wyszedł z egzaminu właśnie maturalnego, więc a im bardziej skomplikowana akcja akurat jest, tam się rozgrywa w tej scenie, którą piszemy, to tym mocniej, ten wysiłek jest większy. Czy odpoczynek też jest po tym potrzebny, na pewno jakiś reset, ale tak się zastanawiam, czy ja potrafię się zresetować, bo nawet jak wstanę od komputera, to ja dalej zostaję myślami przy tej scenie i w zasadzie od razu praktycznie wracam do tego komputera i nie odpoczywam. Może to dobrze, może to źle, nie wiem.
Leszek?
Ja chyba jestem trochę bardziej zimnokrwisty, jak tak słucham. Może to związane jest z tym, że przejąłem pewne maniery po pracy projektowej i podobnie to wygląda. Chyba ja jestem niewielu pisarzy, piszę na dużych monitorach. Tak? Ja mam takie dwa wielkie monitory do pracy i piszę w ten sposób przy biurku.
A dlaczego dwa?
Tak się wygodnie pracuje. Na jednym jest opis, na drugim jest rysunek. Można podzielić w ten sposób pracę. I tak samo ja zresztą piszę. Mam jakieś pomocy okłada na jednym, jakąś archiwalia, jakieś rysunki, a na drugim mam tekst. Nie potrafiłbym pisać na laptopie albo nawet w takich miejscach, nie potrafiłbym pisać w jakimś dowolnym miejscu. To jest ten.
Czyli jak wyjeżdżasz na wakacje, to nie piszesz?
Nie, to w ogóle jest niemożliwe. Tak samo jak nie piszę na przykład po nocach, ja mam tak, że mi się wszystko wyłącza około 11. To w ogóle jest niemożliwe, żeby pisać w nocy. Z reguły to się dzieje rano albo w dzień. Takie jak wiadomo, że jak mam do napisania jakiś taki przemyślany jakiś rozdział, w którym coś się dzieje, jakaś akcja, ja właśnie do niego zawsze podchodzę na chłodno, zawsze sobie go punktuję, rozrysowuję, dokładnie układam w głowie, żeby te emocje mi nie zepsuły tego, żeby gdzieś tam nie pochłonęły, nie napisałem czegoś tam, więc piszę go na chłodno. Potem, natomiast
robisz
na drugi
na papierze,
dzień.
Robisz notatki na papierze? Zostawiasz je sobie gdzieś?
Nie, nic nie robię na tym papierze. Mam katalogi, które mam gdzieś tam w komputerze, natomiast na papierze niczego nigdy nie notuję. Rysuję czasami sobie, jeśli potrzebny jest rysunek, albo potrzebny jest schemat na przykład czasowy jakichś wydarzeń, to wtedy sobie robię dokładne notatki, obliczam dokładnie, kiedy coś się może dziać. W kryminałach to jest jeszcze bardziej potrzebne. Ja czasami też to się ocieram, że ludzie też muszą się znaleźć w odpowiednich momentach, różni bohaterowie, żeby to się nie rozjechało, więc to trzeba dokładnie przewidzieć i rozliczyć, bo czytelnicy są bezwzględni, potrafią właśnie, tak jak tutaj Sylwia mówiła, potrafią zapamiętywać szczegóły i potem dokładnie pisać i wypunktować każdy błąd, każdy najmniejszy nawet jakieś potknięcie.
Przemek, a ty? Też dwa monitory, czy nie?
Nie, dwa monitory nie. I ja tak naprawdę słuchałem trochę Maćka wcześniej, który opowiadał o tym swoim systemie pisania, no bo za dużo nie napisałem w swoim życiu. Z początku myślałem, że tylko w domu tylko przy biurku i wtedy się skoncentrować. A później stwierdziłem, bo mówił, że właściwie nie ma problemu, że w każdym miejscu pisać. I później stwierdziłem, właściwie czemu nie, spróbuję. I okazało się, że potrafię, mogę pisać właściwie w każdym miejscu, w którym jestem. A jeżeli chodzi o to, co się później dzieje, i to ten mój system pisania trochę wygląda w taki sposób, że ja się emocjonuję tym, co piszę. Tym bardziej, że to nie są łatwe rzeczy, szczególnie w ostatniej mojej powieści, w Sierocińcu. I to trochę jest tak, że przychodzi fala, ja chcę ją wyrzucić z siebie, a dopiero później wracam i tak jak Leszek mówi, budzi się taki racjonalizm, matematyka, poprawiam te wszystkie pudruje i tak dalej, i tak dalej. Poprawiam te słowa. Ale ostatnio odkryłem w sobie przy tej ostatniej powieści, która już poszła do wydawnictwa, że największą radość sprawia mi, kiedy już zamykam te wszystkie wątki, zbliża się ostatni rozdział i mogę tak z hukiem pokazać światu wyjaśnienie tych wszystkich elementów, które dotychczas komplikowałem. I zazwyczaj staram się, żeby to było takie boom, żeby to był efekt tego wszystkiego i żeby czytelnik poczuł się usatysfakcjonowany z tego powodu, że u mnie zazwyczaj to przychodzi mściciel, który po prostu później wydaje sąd na tych złych ludziach, których spotyka w swoim życiu. I dlatego, kiedy tworzę tą powieść, i tak dużo tych złych aspektów się w niej pojawia, to czekam na ten finał, żeby wszystkim pokazać, a teraz przychodzi dobro właśnie.
To była ta trochę taka literacka kuchnia. Sylwia tutaj bardzo mocno zerka i duże emocje okazuje, patrząc na ekran i podziwiając to, co się dzieje. A ja jeszcze na zakończenie chciałam was zapytać, bo też po to się spotykamy w tej audycji, żebyśmy trochę polecili naszym słuchaczom, czytelnikom, co mogą poczytać, co mogą przeczytać w wakacje, co warto, po co warto sięgnąć. Oczywiście myślę, że też powiecie o swoich książkach, ale też powiecie o swoich zachwytach i to niekoniecznie takich z ostatnich tygodni czy z ostatnich miesięcy. To mogą być zachwyty z dzieciństwa, mogą być zachwyty z młodości. Które książki dla was były takimi książkami, które jakoś was zbudowały, bez których właściwie dzisiaj nie bylibyście sobą? Czy macie takie książki, czy raczej to jest takie określenie na wyrost? Macie coś takiego? Maciek?
Ja, oczywiście, tak, bo kiwam głową do tego pierwszy. Tak, oczywiście, no, mam wiele książek, które mogę nazwać z książkami swojego życia, począwszy już od czasów dzieciństwa oczywiście, to praktycznie wszystkie książki Niziulskiego, nawet Pan Samochodzik, który odarty oczywiście z tego odium PRL-owskiego, wciąż pozostaje fajną historią, sensacyjną. Bachdaj, no i oczywiście King, którego dosyć wcześnie zacząłem czytać. Czasem miałem wrażenie, że siedzi facet w mojej głowie. Czytając to, co piszę i jak piszę nawet, więc mam taką świadomość, że oczywiście nie porównuję się absolutnie do Kinga, ale był mi zawsze bliski również literacko w pewnym sensie i niewykluczone, że stylowo trochę go naśladuję, może bardziej nieświadomie niż świadomie. Ostatnio taką książką został Krabat właśnie, o którym wspominałem. Okazało się, że próbowałem, to jest książka dla młodzieży. Ja ją przeczytałem służbowo, że tak powiem, w związku z historią, którą piszę. Próbowałem zainteresować nią swoją córkę, ale no nie dało rady czytać, ponieważ akcja dzieje się w XVII wieku. W XVIII wieku, w czasach wojny północnej, nie rozumie mnóstwa słów, a mi ona sprawiła ogromną, ogromną przyjemność, ponieważ to jest piękna historia i napisana w dodatku pięknym językiem, co pewnie również jest zasługą trochę tłumaczenia. Po drodze było mnóstwo książek oczywiście między dzieciństwem a Krabatem. Wymieniać naprawdę długo byłoby. A co mógłbym polecić na lato? To ja polecam ostatnio to, co sam przeczytałem, co było mi dane przeczytać, bo mam strasznie mało czasu na czytanie. Natomiast na pewno Czarny portret Julii Łapińskiej, które ukazało się niedawno. Szafarz Grzegorza Brudnika. Też słyszałem i to muszę sprawdzić, ale to chyba mogę Państwu polecić. Superprodukcja audio Michała Śmielaka i Mietka Gorzki. Nie wiem, czy już się pojawił tytuł, może już gruchnęło, ale zdaje się, że to jest coś, co warto będzie przesłuchać. Można nie tyle przeczytać, co przesłuchać.
To jeszcze myślę, że trochę o audiobookach porozmawiamy. Leszek, ty masz takie książki z ostatnich miesięcy czy lat, czy bardziej z dzieciństwa?
Z dzieciństwa bardzo mocno je pamiętam. Na przykład Dzieci z Ulermen, które czytałem chyba milion razy jako dziecko.
A próbowałeś przeczytać jako dorosły?
Próbowałem.
Ja próbowałem. I to był wielki zawód.
Tak, no to takie powroty są niemożliwe, bo każda książka się łączy też z wyobraźnią, z tym wszystkim, co wtedy przeżywaliśmy pod własną czaszką. A tego wszystkiego już teraz nie sposób odegrać z powrotem. Więc takie powroty są bardzo ciężkie i właściwie trudne. Ale pamiętam tą książkę, że czytałem ją tyle razy, że wracałem do niej tak, jakbym wracał po prostu do jakiejś twojej, do jakiejś rodziny, którą sięgałem po nią regularnie, żeby znowu tam się znaleźć. Tak samo Muminki, które, takie mam dziwne, jak słyszę sam siebie, książki Muminki.
Nie, tam
były
dla mnie.
Nie, wszyscy czytaliśmy Muminki.
Pasują do ciebie. Nazwiska kryminału, ja mówię o Muminkach i to ciągle były RB, a pisze książki sensacyjne. To musi brzmiać dziwnie. Ale faktycznie tak było. Czytałem też te książki, które wymienił Marek Niziorskiego, Pana Samochodzika też oczywiście czytałem dużo. Jakoś tam pamiętam, że ten Perlowski, ten mnie nie przeszkadzał za bardzo. On, podejrzewam, że on bardziej chyba w tym filmie ostatnim wydźwięczał mocniej niż w tych książkach, pamiętam. Wtedy ja tam w ogóle nie zwracał uwagi. Zawsze czekam na nową książkę Witkowskiego. Uwielbiam Witkowskiego. To jest absolutny... To jest ktoś, kto potrafi pisać w taki sposób, jak ja nigdy nie będę potrafił pisać. To jest facet, który ma właśnie wykształcenie pisarskie. Potrafi się posługiwać w taki sposób słowem, że to jest po prostu absolutnie doskonałe. On nie potrzebuje wyobraźni, tak jak ja, żeby to się opisać. On po prostu posługuje się językiem jako tym głównym budulcem. Potrafi zrobić dygresję, która ciągnie się przez pół rozdziału, ale jest w dalszym ciągu fantastyczna i się potem wraca do głównej myśli. Więc teraz przedzieram się przez jego Tango, które wyszło w zeszłym roku. Takie fajny kryminał dziejący się w międzywojniu. A oprócz tego lubię takie eksperymenty robić. Na przykład zaciekawiony potwornym zainteresowaniem, które się cieszy wśród młodzieży Young Adults, zacząłem sięgać po te książki, zacząłem próbować je czytać. I o dziwo niektóre są fajnie napisane. Niektóre są kompletnie nawet nie ma o czym mówić, ale niektóre są ciekawe i głównie przez to, że nagle poznaję sposób myślenia, bo to piszą często bardzo młode osoby, które się łatwo potrafią wejść w te 16-letnie, 15-letnie myśli. Poznaję sposób myślenia, sposób funkcjonowania, to jak myślą, jak są inni ci dzisiejsi nastolatkowie niż jak ja byłem w ich wieku.
Przemek?
Tak, jest jedna książka, którą czytałem nawet kilka razy.
To jest... Nie były to Dzieci z Bulerbym.
Nie były to Dzieci z Bulerbym.
Ani Muminki.
To był Tyrmand i to był Zły. I tak się nawet nad tym teraz zastanawiałem, jaki miał wpływ na mnie Tyrmand z tą swoją powieścią, ponieważ nieraz zdarzały się takie słowa w recenzjach. Raz pamiętam jedną recenzję Kozła, gdzie recenzentka napisała, że o, ten kozioł śmierdzi jej Tyrmandem. I pomyślałem sobie, Jezu, to jest najlepsza rzecz, którą mogę usłyszeć od krytyka mojej książki. No oczywiście cały chłasko. Później pojawiły się te skandynawskie thrillery, kryminały, noir. A ostatnio przeczytałem, właściwie wczoraj skończyłem czytać, Noc kłamstw Izy Janiszewskiej. Wcześniej czytałem jej książkę Ludzie z mgły i przyznam, że naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób potrafi opowiadać, w jaki sposób buduje swoich bohaterów. Także naprawdę gorąco polecam.
Sylwia? To ja powiem... Teraz masz przerwę w meczu.
Tak, teraz mam przerwę, chociaż cały czas patrzę, tam zostały dwie minuty, nie, trzy minuty zostały jeszcze. Jeśli chodzi o książki dla mnie bardzo ważne, to w nastoletnim życiu bardzo dużą rolę odegrała dla mnie powieść Magdaleny Samozwaniec, Maria i Magdalena. To było dla mnie odkrycie powieści obyczajowej. Ja chyba dwa razy przeczytałam to.
I za każdym razem śmiałaś się bardzo?
Śmiałam się, ale to też było, o tyle było ważne, że tam były nawiązania historyczne i to nie jest taka powieść obyczajowa, jak gdyby linearna, ale też było odwołanie do tego, co kiedyś się wydarzyło w rodzinie Kosaków i dla mnie to było absolutnie takie niezwykłe. To było rozpoczęcie mojego romansu z powieścią historyczną. A zatem ta powieść na pewno odegrała dużą rolę. Mam cały czas ten egzemplarz, który wtedy czytałam, kupiłam w antykwariacie szczecińskim. Taki dwutomowe, dosyć liche wydanie.
Jeden taki różowy, drugi
tak,
niebieski.
Dokładnie tak. Niedawno porządkowałam półki i tak przypomniałam sobie tę historię. Natomiast książek, które mogłabym polecić, to na pewno podpiszę się pod tym, co powiedział Marek Stelar, czyli Czarny portret. Ja przesłuchałam audiobook i to jest naprawdę bardzo, bardzo sprawnie napisana historia i świetnie też przeczytany tekst. Dobra interpretacja. Natomiast ja z uwagi też na research, który prowadzę, czytam w tej chwili bardzo dużo książek takich historycznych. Czasy powojnia na Pomorzu Zachodnim, w ogóle na ziemiach zachodnich, to jest to, czego mam najwięcej w tej chwili w domu. Różne książki wydobywam gdzieś i z bibliotek i kupuję w antykwariatach. To naprawdę kilkadziesiąt pozycji mam w domu i siedzę i czytam wspomnienia, pamiętniki przesiedleńców. Natomiast też ostatnio zaczęłam gustować w biografiach, powracam do biografii i bardzo duże wrażenie na mnie jakiś czas temu zrobiła biografia Terry'ego Pratchetta. Bardzo lubię jego twórczość, cenię jego twórczość, ale ta biografia jest fenomenalna, fantastyczna. Zresztą polecałam ją swoim też czytelnikom.
Trochę już tutaj mówiliście o audiobookach. Ja bym jeszcze na zakończenie was zapytała o reakcję czytelników, o spotkania z czytelnikami. Ostatnio tych spotkań, jeśli chodzi o książkę szczecińską, macie sporo. Też dużo czasu spędzacie wszyscy w księgarniach, na stoiskach z książkami. Jakie są te relacje z czytelnikami, z czytelnikiem szczecińskim? Czy wy widzicie jakieś zmiany, które zaszły właśnie w tych, no już będę się posługiwać tą liczbą, w tych 7 latach. To może mniej Przemek, ale czy wy zauważacie, jak to podejście ludzi do książki szczecińskiej się zmienia, czy się zmienia, jak wygląda? Leszek, z twojej perspektywy.
Zaskakujące pytanie właściwie. Nie wiem nawet chyba, czy się zmieniło. Ja zawsze, czytelników zawsze odbierałem bardzo, jako coś, kontakt z czytelnikiem jako coś bardzo pozytywnego. I dalej tak jest, że wszelkie, pamiętam, że jak jeszcze pisałem, to właśnie się tego obawiałem, że wszelkie, myślałem o tym, że spotkania z czytelnikami to pewnie będą jakoś straszne, jakieś bardzo demotywujące i w ogóle przerażające. Tymczasem okazało się, że wszystkie spotkania z czytelnikami są właśnie niesłychanie budujące. To jest wielka przyjemność. Przychodzę przychodzi kilkanaście, kilkadziesiąt osób i one wszystkie są nastawione pozytywnie, wszystkie mają ciekawe pytania, są fajne rozmowy. To jest zawsze fajne. Czy się zmieniło?
Coś, co dodaje energii, Maciek, a ty?
Tak, zdecydowanie. To no, oczywiście niewątpliwie jest to powiązane ze wzrostem popularności, że tych czytelników przychodzi coraz więcej, ale ta szczecińskość faktycznie jest za każdym razem przez kilka osób podkreślana. To właśnie, że one dzieją się w Szczecinie, że oni mieszkają w Szczecinie, bądź spędzili w Szczecinie jakiś czas. I to jest bardzo, bardzo miłe, no bo to jest motywujące na pewno. To wiemy, że piszemy specjalnie dla tych ludzi, także te spotkania są naprawdę świetne, myślę, i oby tak dalej.
I króciutko na zakończenie Przemek Kowalewski i Sylwia Trojanowska jeszcze.
Ja to jestem pod wielkim wrażeniem tego, że na te spotkania przychodzi tak wiele osób. I ja pamiętam chyba jedno z moich pierwszych spotkań. Myślałem, że przyjdą 4 osoby, a tu nagle przychodzi po 20-30 w Policach. Ostatnio chyba było z 40-50 osób na tym spotkaniu. I oni wszyscy znają te powieści, wszyscy znają tych szczecińskich autorów. I to tak trochę jest, że czytasz Stelara, no to czytasz też Kowalskiego, Hermana i tak dalej, i tak dalej. No.
I Sylwię Trojanowską też. Jeszcze Sylwia na zakończenie.
Tak, tak. No ja uwielbiam spotkania autorskie. To jest dla mnie wielka radość móc porozmawiać z czytelnikami odnośnie wrażeń po lekturze moich powieści. Ja też kontaktuję się z czytelnikami nie tylko na żywo, ale też w internecie, w social mediach i
zawsze
słucham ich wrażeń. Tak,
tak,
oczywiście. To jest coś nieocenionego i niezastąpionego.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Państwa też zapraszam za tydzień po 19:00, a dzisiaj Sylwia Trojanowska, Przemek Kowalewski, Leszek Herman, Marek Stelar byli naszymi gośćmi. Joanna Skonieczna. Dziękuję. Do usłyszenia.